Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu ze studia w Warszawie, choć w koszulce z Krakowa. Moimi Państwa gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w garniturze.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Jak słyszymy, mur już powstaje, a właściwie nie mur, tylko na razie zasieki z drutu kolczastego. No i pytanie, czy to będzie taki sam mur finalnie, jak ten na granicy z Białorusią?
Zobaczymy. Nie jestem w stanie w tej chwili na to odpowiedzieć z całkowitą pewnością. Obserwujemy sytuację, która ma miejsce w tej chwili.
Ale nie wykluczacie tego, że
nie wykluczamy niczego, dlatego że Rosja jest zdolna do bardzo różnych działań. Udowadnia to każdego dnia od początku tej fazy wojny na Ukrainie, od 24 lutego. Dopuszcza się zbrodni wojennych, dopuszcza się różnego rodzaju przestępstw międzynarodowych i chce też destabilizować te państwa, które Ukrainę wspierają, a Polska jest jednym z liderów tego wsparcia, więc z pewnością jesteśmy narażeni na takie ataki.
Czy my na razie dmuchamy na zimne? No bo to raptem jedno połączenie lotnicze z Kaliningradu do państw arabskich, choć prawdą jest, że oni dopiero rozpoczęli to, dopiero otworzyli ten port na ruch z państwami spoza Rosji.
Myślę, że to określenie, że dmuchamy na zimne, tutaj jest adekwatne, chociaż to też nie jest tak do końca, to jest zupełnie zimne, że nie ma żadnych innych przesłanek. Ja też, no nie możemy ujawnić wszystkich informacji, ale dostrzegamy, że tego rodzaju scenariusz, który miał miejsce w zeszłym roku przy granicy z Białorusią, może się powtórzyć, mogą być próby jego powtarzania na północy naszego kraju przy granicy z obwodem kaliningradzkim.
No to co pan powie tym, którzy wątpią i mówią, że znowu wydajecie Bóg wie jakie pieniądze, nie wiadomo na co?
Wie pan, jeżeli ktoś chce z tego tematu bezpieczeństwa naszych granic, robić argument do wewnętrznych sporów politycznych, to moim zdaniem to jest nieodpowiedzialne. Każdy, kto mógł obserwować, a wszyscy śledziliśmy to w dość dużym napięciu przez ostatnie miesiące ubiegłego roku, to co działo się przy granicy z Białorusią, wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że to zagrożenie jest realne, że po prostu mogą być ponownie organizowane transporty. To nie są uchodźcy wojenni, to nie są ludzie, którzy uciekają przed wojną. To są ludzie celowo zachęcani do tego, aby podróżować do krajów, no wcześniej na Białoruś, dzisiaj bardzo możliwe, że do Rosji, aby potem w masowych grupach nielegalnie przekraczać granice, wchodzić na nasze terytorium. Tam mogą być ludzie związani również z organizacjami terrorystycznymi. Naprawdę to jest dość poważna sprawa.
Zbyt poważna, żeby... No nie mamy na to żadnych dowodów, że są.
Wie pan, my też nie o wszystkim możemy mówić, ale w poprzedniej próbie ataku naszą granicę ze strony Białorusi były osoby, które miały różnego rodzaju związki z takimi organizacjami.
Argument, że nie o wszystkim możemy mówić, trochę wytrąca, trochę uniemożliwia dyskusję.
Zdaję sobie z tego sprawę i ja chciałbym móc więcej na ten temat powiedzieć, ale odwołać się do sytuacji z września, z października 2021 roku. Były wtedy takie osoby.
Panie ministrze, to też prawda jest, że nikt jakoś przeciwko temu gwałtownie, no może nie nikt, mało kto przeciwko temu gwałtownie protestuje. Mówię mało kto, no bo Janina Ochojska protestuje gwałtownie, ale to już...
Cóż możemy zrobić? Ja nie chcę za bardzo tutaj pani aktywności pani Ochojskiej komentować. Widziałem ostatnio, że ona nawet jak w Warszawie niepełnosprawni w kolejce czekali, to ona mówi, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. No, taka jest ocena rzeczywistości.
Zostawmy Janinę Ochojską. Ja tylko chcę skończyć tamten temat tego zagrożenia, bo wie pan, zresztą nie tylko pan przecież, mówi, że tam byli bardzo różni ludzie, pojawiają się terroryści. Nie o wszystkim możemy mówić. Jeżeli wiemy, że tam byli terroryści, to co się z nimi stało?
No te osoby, które próbowały dostać się na naszą granicę, te, które powstrzymaliśmy, no, na szczęście do Polski nie dotarły. Część osób zdołała nielegalnie przekroczyć granicę i została zatrzymana już w Polsce.
I co się z nimi
dzieje? No ci, którzy zostali zatrzymani, zostali przewiezieni do ośrodków tymczasowych. Następnie rozpoczynała się procedura deportacji odpowiednie. Tutaj jest bardzo jasna procedura, zgodna z prawem międzynarodowym.
Ale zaraz, sekundę. My wiemy, że to byli terroryści? Jeżeli byli to terroryści, to pan deportuje terrorystów?
Nie, mamy do czynienia z sytuacjami tego rodzaju, że niektórzy ludzie, których identyfikowaliśmy, których identyfikowały nasze służby, mieli różnego rodzaju związki z organizacjami. To nie jest tak, że mieliśmy jednoznaczne dowody, że ktoś dopuścił się aktu terrorystycznego.
Czyli nie mieliśmy dowodów.
Nie mieliśmy jednoznacznego dowodu na to, że... Znaczy, też znowu, ja nie chcę wchodzić w kwestie, które są niejawne.
Panie ministrze, ale nie w każdej sprawie. Ta rozmowa wygląda mniej więcej tak. proszę państwa, tam były straszne rzeczy, ale nie mogę państwu niczym powiedzieć.
Tak, czasami jest, ja pytam,
kiedy ja pytam, no dobrze, ale co się stało z tymi ludźmi, a nie, tego też nie mogę państwu powiedzieć.
Dlatego, że w sprawach bezpieczeństwa naprawdę niestety nie wszystko można publicznie mówić. Panie... Właśnie dla bezpieczeństwa. Dobrze, i tak samo będzie teraz. My naprawdę liczymy na to, że to nie będzie nadużywane wyłącznie po to, żeby zarzucać rządowi Prawa i Sprawiedliwości tylko z powodów politycznych, że my coś robimy przeciwko komukolwiek. To jest wszystko w obronie bezpieczeństwa naszego państwa.
Mhm. A czy może pan nam w takim razie wytłumaczyć, dlaczego kupujemy technologię atomową w Stanach Zjednoczonych i w Korei, a nie na przykład w Europie, nie we Francji? Pojawiają się głosy, że to nie wpłynie najlepiej na nasze relacje z partnerami z Unii Europejskiej.
Słyszałem nawet, że to już chyba Leszek Miller coś takiego zapowiadał, że Komisja Europejska będzie wszcząć jakieś postępowania przeciwko Polsce. Powiem tak, jeżeli ktoś chciałby także ten temat wykorzystywać do tego, aby atakować rząd, dlatego że została wybrana taka, a nie inna technologia, to znowu nie jest to zbyt odpowiedzialne podejście. Po pierwsze, ta sprawa wcale nie jest jeszcze zakończona. My wybraliśmy w tej chwili partnera amerykańskiego. Równolegle prywatne konsorcjum wchodzi we współpracę z partnerem koreańskim, ale to wcale nie jest tak, że ten program się kończy. My chcemy zbudować jeszcze dodatkowe moce, także
mówimy
w energii atomowej. Jest dyskusja
elektronii
na temat trzeciej lokalizacji i tutaj wcale nie jest powiedziane jeszcze, kto będzie naszym partnerem, bo my opowiadamy się w energetyce za dywersyfikacją. To oznacza, że może być równie dobrze trzeci partner.
Ale słyszał pan o tym, że już się pojawiły takie obawy ze strony liberalnych mediów, że dogadacie się z Macronem, atom za praworządność. My kupimy atom, a oni nam odpuszczą praworządność.
Wie pan co, to jest, jeśli ktoś przede wszystkim twierdzi, że coś w Polsce trzeba odpuszczać, że Polska ma jakieś winy i grzechy, to mam wrażenie, że nie jest do końca rzetelna ocena rzeczywistości.
Będzie ten deal, czego nie będzie.
Ja mam nadzieję, że my będziemy mieć dobre relacje ze wszystkimi państwami i w Unii Europejskiej i innymi państwami, z którymi współpracujemy, także z Francją, że będziemy budować relacje, które będą silne nie tylko między nami, ale też będą wzmacniać Unię Europejską.
Panie ministrze,
kłótnie, spory, zwłaszcza o tematy wyimaginowane, jak te zarzuty przeciwko Polsce, które są w dużym stopniu wyimaginowane, to nie jest coś, co jest dobre dla Europy.
Panie ministrze, dzisiaj rocznica nałożenia kar na Polskę za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.
Jak ktoś świętuje 300... takie rocznice, to cóż mogę poradzić?
Panie ministrze, ja bym wolał o tym nie wspominać. Nie, ja nie świętuję tej rocznicy, tylko 365 milionów euro piechotą nie chodzi.
Pełna zgoda.
No to
pełna
proszę...
zgoda. Wolałbym, żeby
to
tego nie było.
Dlaczego do tego dopuścili w takim razie?
Do czego myśmy mogli dopuścić lub nie dopuścić? To jest celowe działanie, które ma motywację polityczną, nieprawną. To nie jest tak, że jeżeli zrobilibyśmy coś innego, działalibyśmy w jakiś inny sposób, to tych ataków by nie było.
Czyli pana zdaniem, cokolwiek zrobimy,
niestety,
to i tak te pieniędzy
motywacje,
nie dostaniemy?
Motywacje wielu polityków w Brukseli, a także niestety Trybunał Sprawiedliwości nie jest sądem wolnym od nacisków politycznych, co media też brukselskie ujawniały. Motywacje są polityczne. Dzisiaj mamy kolejną dyskusję, choćby o kwestię KPO, gdzie dokonaliśmy kolejnej reformy sądownictwa, która w tej chwili jest przedmiotem dalszych dyskusji, dalszej oceny i cały czas są niestety politycznie motywowane ataki.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy, na którą już serdecznie zapraszam do internetu, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, proszę mi jeszcze powiedzieć, dobrze, zostawmy w takim razie te motywacje polityczne. Ja tylko chcę usłyszeć od pana odpowiedź na jedno pytanie. Panie ministrze, czy pana zdaniem, bez względu na to, co zrobimy, na jakie ustępstwa pójdziemy, to my tych pieniędzy i tak nie dostaniemy?
Nie, myślę, że szansa na to jest. Natomiast z pewnością będą bardzo silne próby dalszego wywierania nacisku na komisję, żeby te pieniądze nam wypłacała jak najmniej i jak najpóźniej. To jest niestety ten plan opozycji, który rozpoczął się już w 2015 roku. Ulica i zagranica. Przecież myśmy tego nie wymyślili. To jest cytat z Grzegorza Schetyny, opisywanego przez media. Więc niestety to jest, tak to po prostu działa. Jeżeli, proszę spojrzeć na inne kraje. Węgry nie robią reformy sądownictwa i też mają potężne problemy z innego powodu. Słowenia pod rządami poprzedniego premiera też nie robiła reformy sądownictwa. Chciała ją robić, ale nie rozpoczęła. I też była atakowana przez Brukselę. dlatego że rząd pochodził z innego obozu politycznego. Polityka decyduje, decydują sympatie i antypatie polityczne. Niestety tak to wygląda również w Europie.
No, ale to chce mi pan powiedzieć, że rząd PiS-u jest bezradny w tej sprawie, tak?
No nie jesteśmy bezradni, robimy wszystko to, co jest możliwe. Te możliwości są ograniczone.
Ale skutki są żadne.
W tej chwili tak.
No to ale, o tym mówię.
Bo, nie, ale żebyśmy mieli, no bo, ja na to odpowiem bardzo chętnie. My nie jesteśmy zupełnie bezradni, jesteśmy rządem, który jest poddawany potężnemu atakowi z zewnątrz.
Ale jesteśmy bezradni, panie ministrze, dlatego że płacimy dziennie milion euro kar za samo TSUE, nie licząc innych.
W tej chwili jeszcze nie płacimy żadnych kar, kary są naliczane, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi, mam nadzieję, jak najszybciej. Będziemy dalej rozmawiali z komisją, licząc na to, że zwycięży jednak rozsądek.
Panie ministrze, 30 sierpnia pan premier Morawiecki zapowiedział, że pod koniec października, na początku listopada zostanie złożony wniosek do KPO. Mamy październik się skończył, mamy początek listopada.
Zgodnie z obietnicą zostanie złożony na początku listopada.
Kiedy?
Na początku listopada.
Panie ministrze,
to jest kwestia kilku dni. To jest kwestia może dwóch, trzech tygodni.
Dobrze, to ustalmy jeszcze listopada.
Ja panu nie podam dokładnej daty 2022 roku.
Tego czyli roku. 2022, jest pan pewien.
Jestem listopada. Przekonany, że zostanie w tym miesiącu złożony wniosek do
opłaty. W tym miesiącu, ale nie, na początku miesiąca.
Myślę, że na początku. Proszę pana, panie redaktorze, ja nie składam tego wniosku.
Panu
składa go minister funduszy, minister Grzegorz Puda. Dokładną datę on na pewno zna. Będzie ten wniosek złożony bardzo niedługo. To też jest...
Czyli pan nie
wytłumaczę,
wie.
Dlaczego znaczy,
pan
jest...
Pan wytłumaczy... to pytanie, chociaż nie zna odpowiedzi.
Nie, ja wiem, że stanie się to bardzo niedługo. Nie znam dokładnej daty. Mhm. Natomiast powiem, dlaczego wciąż jeszcze wniosek nie został złożony. Otóż nie został złożony dlatego, że cały czas toczą się również pewne rozmowy co do tego, w jaki sposób należy interpretować ustalenia poczynione w ostatnich miesiącach z Komisją Europejską.
Znaczy zaraz, mamy spór, my nie co wiemy, do tego. Jak interpretować to.
Myślę, że my wiemy. My mamy interpretację naszą, komisja ma swoją. W tej chwili staramy się doprowadzić do tego, żeby wytłumaczyć, bo tutaj chodzi nie tylko o ocenę tego, jakie są przepisy prawa, ale także jaka jest praktyka jego stosowania. I myślę, że to jest szczególnie istotne. Praktyka stosowania prawa po ostatniej reformie myślę, że dość dobrze pokazuje,
ale praktyka stosowania prawa jakiego? Polskiego prawa w Polsce
chodzi
czy
o
europejskiego
prawa? Spór dotyczył w dużym stopniu postępowań dyscyplinarnych w Sądzie
Czyli
Najwyższym.
Mówimy
o prawie polskim i praktyka tego, jak to prawo nowe jest stosowane. W tej chwili jest analizowana, podlega ocenie. Myślę, że ta ocena się lada moment zakończy.
Tak. My składamy wniosek. Lada dzień, jak pan mówi. To już naprawdę lada dzień. Już ostatnie chwile. Czyli czekaj, latka, no ale dobrze. Załóżmy,
myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będzie zupełnie inna sytuacja, na sekundę złożona.
Trzy tygodnie to nie jest początek listopada, ale niechże będzie, bo ja już się nie chcę z panem spierać teraz o tydzień. Co dalej?
Będzie komisja ten wniosek musiała
kolejne
ocenić.
Miesiące, no. Tygodnie, miesiące.
Pan, ja mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji jak ta, którą pani przewodnicząca komisji opisywała w kontekście wyborów we Włoszech, że komisja ma pewne narzędzia, których może używać wobec państw, jeżeli sytuacja polityczna się nie podoba.
Mam nadzieję, że tego nie będzie. Że tak właśnie jest i że tak będzie.
Pan, tak bardzo często jest, ale tak nie jest zawsze. I mam nadzieję, że zwycięży jednak zdrowy rozsądek i podejście,
bo to wy prezentujecie taką postawę, przepraszam, proszę mi pozwolić dokończyć, tylko prezentujecie taką postawę. My jesteśmy niewinni. Bruksela złośliwie nie daje nam pieniędzy, dlatego że nie podoba się nam rząd.
No bo tak jest. Bo jeśli ktoś mówi, że jesteśmy winni, to
jeżeli
pytamy,
tak,
czego
to trzeba
jesteśmy winni.
To po co te starania? To trzeba powiedzieć Polakom, proszę państwa, wychodzimy stąd, bo nas tu nie chcą.
I niektórzy mówią, że to jest właściwa droga, natomiast my, widząc, że jest czasami nawet bardzo mała, ale jednak istnieje szansa na uzyskanie korzyści dla Polski, mamy obowiązek tą szansę wykorzystać.
Niektórzy mówią, że to jest właściwa droga. Pan mówi poważnie o tym, że Polska powinna rozważyć wyjście z Unii Europejskiej?
Nie, absolutnie, ja się z tym kompletnie nie zgadzam, ale nie są tacy, którzy tak mówią, że należy absolutnie zerwać wszelkie negocjacje, z nikim nie rozmawiać, skoro oni nam chcieli zapłacić.
Solidarna Polska mówi, że i tak się z nimi nie dogadamy.
Są tacy politycy w różnych partiach, którzy takie rzeczy mówią. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam.
To nie są tacy jacyś politycy,
no więc
to są ministrowie w waszym rządzie.
Ktokolwiek twierdzi dzisiaj, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, Europejskiej albo zerwać wszelkie kontakty z Komisją Europejską.
Polski też nie mówią publicznie, że
ja
trzeba wyjść.
Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Uważam, że to błędne podejście.
Dobrze.
Właśnie dlatego, że każdy polityk powinien wykorzystać, choćby było to 5, choćby to był 1% szans.
Ale ja już mam dosyć dosyć ciągłych pytań o KPO. Naprawdę.
Ja też, proszę mi uwierzyć.
Znaczy, naprawdę,
gwarantuję, że będziemy robić wszystko, żeby ta sprawa została rozstrzygnięta jak najszybciej.
Ja bym chciał,
natomiast
żeby...
ona w dużym stopniu zależy od komisji, nie od nas.
Czyli jesteśmy bezradni, no nic nie możemy.
Tak jest ten proces niestety skonstruowany, że Komisja Europejska
jako żywo przypominają mi się słowa Jarosława Kaczyńskiego: Donald, nic nie mogę, Tusk.
No, wie pan, ja bardzo bym chciał, żeby to polski rząd mógł zdecydować o tym, kto w Europie będzie dostawał pieniądze, kto ich nie będzie dostawał, ale tak niestety jest skonstruowany ten system, że robi to Komisja Europejska.
Zostawmy to, mam jeszcze dwie inne sprawy. Pierwsza dotyczy tego, o czym już zresztą z panem rozmawiałem. Zmieni się w Izraelu rząd, no bo już wiemy, że wygrał Benjamin Netanyahu. To najpierw pytanie, cieszymy się?
Gratulujemy z pewnością zwycięstwa.
Gratulować
to
trzeba.
To jest powrót po raz kolejny Benjamina Netanyahu. Chyba szósty raz będzie premierem.
Nie,
siódmy licząc ze wszystkimi.
Nie, piąty.
Przez, no, tam były też różne formalne kwestie, te rządy przejściowe. Jest to bez wątpienia bardzo, bardzo...
jeżeli ktoś z państwa, przepraszam, narzeka na polską politykę, to ja gwarantuję, że jakby się przyjrzał bliżej polityce izraelskiej, to jest po prostu... Żydzi są naszymi braćmi bliźniakami po prostu. Są tacy sami jak my, tylko jeszcze bardziej.
Ja myślę, że polityka w Izraelu potrafi nawet tego, kto jest najbardziej właśnie zaskoczony czasami tym, co się dzieje u nas, jeszcze bardziej zaskoczyć.
No właśnie, ale, oni są tacy jak my, tylko dużo bardziej.
Rzeczywiście, no Benjamin Netanyahu to jest polityk, no, który zapisał się już w tej chwili w historii Izraela, jeszcze będzie to kontynuował. Będziemy współpracować z tym rządem z całą pewnością.
Nie
i mam
przeszkadza
nadzieję, że...
to, znaczy Żydom też w Izraelu nie przeszkadza, że jest oskarżony formalnie o korupcję, nadużywanie władzy i takie tam.
To są wewnętrzne sprawy Izraela, nie będziemy tego komentować.
Wyborcy
tak
zdecydowali. Cieszymy się generalnie z tego, że nie Jair Lapid, który kiedyś był z Netanyahu w koalicji, ale ostatnio raczej, jeśli chodzi o nas, to zasłynął z ostrych antypolskich wypowiedzi.
No, w ogóle w parlamencie izraelskim tej nowej kadencji trudno znaleźć partię, która kiedyś nie była w jakiejś koalicji z Benjaminem Netanyahu. To też jest ciekawostka, jeśli chodzi o izraelską politykę. No, co do tych wypowiedzi, oczywiście bardzo negatywnie je ocenialiśmy, jeśli chodzi o wypowiedzi Jaira Lapida. Jeszcze wtedy nawet nie był premierem, tylko ministrem spraw zagranicznych, tak zwanym premierem alternatem wtedy. No, to nie były właściwe wypowiedzi. Mamy nadzieję, że takich wypowiedzi więcej nie będzie z którejkolwiek strony sceny politycznej w Izraelu, ale jednocześnie zdajemy sobie też sprawę z tego, że jest tam wielu polityków, którzy
moment, kiedy myśmy się z Netanyahu całkiem dobrze
na tym budować swoje poparcie. I mamy nadzieję, że będziemy się z nowym rządem również dobrze dogadywać, bo jesteśmy bardzo otwarci na takie relacje.
Jedna rzecz, która jest w tej chwili, wydawałoby się, to jest detal, ale jak widać, to nie jest detal, bo chyba chodzi o coś więcej niż tylko o ustalenia techniczne. To jest sprawa wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski. To ci z państwa, którzy nie wiedzą, no to im tłumaczmy, że przyjeżdżała tutaj zawsze młodzież z Izraela. Koronawirus to zatrzymał, ale teraz pojawia się inny problem. Polska chce, żeby ona przyjeżdżała na takiej zasadzie, na jakiej przyjeżdżają do Polski wszystkie inne wycieczki, nie wiem, z Francji, z Niemiec, z Węgier, a oni przyjeżdżają z własnymi ochroniarzami, uzbrojonymi ochroniarzami. I rozumiem, że przeciwko temu my występujemy, tak?
No już teraz nie przyjeżdżają, dlatego że przestaliśmy wydawać te pozwolenia na broń z automatu, bo tak rzeczywiście wcześniej taka praktyka była stosowana z niezrozumiałych dla mnie powodów. My to wstrzymaliśmy, mówiąc bardzo jasno, że nie ma uzasadnienia, żeby każdy z automatu otrzymywał pozwolenie na broń, bo nie ma po prostu takiego zagrożenia w Polsce. Też chcę to bardzo jasno podkreślić, bo takie się pojawiały tezy w mediach. Absolutnie nikomu nie zabraniamy przyjeżdżać do Polski. Nie ma żadnej decyzji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które by zabraniało przyjeżdżać komukolwiek. Wręcz przeciwnie. Każdy obywatel Izraela, każdy obywatel innego kraju również pochodzenia żydowskiego, czy jakokolwiek innego, może przyjechać do Polski w każdym momencie, bardzo do tego zachęcamy. A dla strony izraelskiej oferta nasza, która została przekazana jeszcze w sierpniu, pozostaje aktualna. My jesteśmy gotowi do tego, żeby jeszcze ściślej współpracować, zapewniać ochronę siłami polskiej policji, innych służb porządkowych. Ta oferta była aktualna wobec poprzedniego rządu, będzie
czyli
aktualna
to
wobec
tylko
następnego.
O to, czy również o program wizyt? Bo...
No wie pan, my w programie wizyt też byśmy bardzo chętnie dodawali pewne elementy, które pokazywałyby uczestnikom tych wyjazdów polską historię, stare historie relacji polsko-żydowskich, nie tylko przez pryzmat niemieckich zbrodni Holokaustu, czyli ostatnich kilku, no to co się działo 70-80 lat temu, ale mamy przecież ponad 1000 lat wspólnej historii. To jest bardzo bogate dziedzictwo, które może naprawdę budować dobre relacje polsko-izraelskie. Chcielibyśmy dodawać tam pewne elementy, broń Boże, niczego nie cenzurując z programu Ministerstwa Edukacji Izraela, no bo to jest ich sprawa, jak uczą swoją
młodzież.
Ale mój panie,
chcielibyśmy dodawać, to rozumiem, tylko czy to jest nasz warunek, czy raczej prośba?
My przystąpiliśmy do rozmów ze stroną izraelską, chcąc wynegocjować taką kompleksową, systemową umowę, która zawierała szereg elementów, między innymi także współpracę strony polskiej i izraelskiej w kwestiach programowych. Ale ponieważ stronie izraelskiej bardzo zależy na tym, żeby te wyjazdy mogły jak najszybciej ruszyć, my powiedzieliśmy tak, mogą ruszyć natychmiast, dalej będziemy rozmawiali, dalej będziemy negocjować tą umowę systemową, natomiast na tym etapie, w tym przejściowym okresie, zacznijmy to robić w ten sposób, przekonacie się, że również bez tej uzbrojonej ochrony możecie przyjeżdżać. Zresztą każdy może sobie wynająć przecież prywatną firmę ochroniarską.
Nie, no to jest
może,
jasne, to znaczy, no
nie
to jest oczywiste,
nie powinien być żaden problem.
W Polsce nikt nie przeprowadzał żadnych napaści. Zresztą, bądźmy szczerzy, kwitnie w tej chwili turystyka handlowa. Znaczy mnóstwo Żydów przylatuje tutaj na zakupy.
Zresztą są też grupy i zakupowe,
i
turystyczne.
I oni nie mają żadnej ochrony.
Młodzieży. Ja przynajmniej widziałem kilka takich grup w Warszawie, które się poruszają rzeczywiście czasami z ochroną, ale to jest ochrona prywatna. Dlatego,
przyjeżdżają też grupy młodzieży z Tel Awiwu, która raczej tu przyjeżdża spragniona rozrywki.
To jest nawet chyba, mam wrażenie, częstsze. No, Polska i Izrael w tych relacjach międzyludzkich, jeśli chodzi o intensywność turystyki w ostatnich latach bardzo mocno te relacje się intensyfikują, tak bym powiedział.
Nie mogę spytać o Ukrainę. Tam z jednej strony kontrofensywa ukraińska wydaje się, że nieco utknęła. To znaczy nie ma już takich doniesień, by zdobywała kolejne miasta codziennie. A z drugiej strony nadciąga zima. Rosjanie bardzo brutalnie i bezwzględnie atakują wszystkie elektrownie i wszystkie te miejsca, które mogłyby zapewnić Ukraińcom no, w miarę ciepłe przetrwanie tej zimy. Czy Polska się nie boi kolejnej fali uchodźców, tym razem no, spowodowanej mrozem, zimą na Ukrainie?
Spodziewamy się, że może nastąpić wzrost liczby osób, które będą do naszego kraju chciały się dostać. Być może... Znaczy trudno tutaj mówić o jakichś konkretnych liczbach, ale raczej nie będzie to na aż taką skalę jak w końcówce lutego, na początku marca. Natomiast najprawdopodobniej trzeba się z tym liczyć, bo Rosjanie niszczą infrastrukturę energetyczną. Co my robimy w tej sprawie?
85 tysięcy uchodźców ukraińskich ciągle mieszka w takich miejscach zbiorowego zakwaterowania.
Tak, natomiast to też jest, ta liczba się stopniowo zmniejsza. To jeszcze parę miesięcy temu to było nawet 300 czy 400 tysięcy, więc to też pokazuje, że ten proces postępuje.
Znajdziemy dla nich
adaptacji miejsce.
To jest, wie pan, bo to jest pytanie, dobrze, dla nich może jakoś, ale dla następnych.
Już tłumaczę, jak to wygląda, ponieważ wcześniej tych miejsc było dużo więcej zajętych. W tej chwili znowu pewne możliwości mamy. Ponadto ludzie, którzy do Polski przyjeżdżają, też bardzo często podejmują tutaj pracę, są w stanie samodzielnie znaleźć sobie miejsce zamieszkania. Ponadto my budujemy też wspólnie z partnerami też zewnętrznymi tymczasowe jednostki mieszkalne z takich modułowych komponentów w zachodniej Ukrainie.
Tam po to, żeby... bezpieczniejszej.
Ta, która jest jednak mniej intensywnie ostrzeliwana. Tam też bardzo dużo ludzi, tych uchodźców wewnętrznych się przemieszcza po to, żeby wzmocnić zdolności na przykład... Zwłaszcza tam w obwodzie lwowskim to jest najbardziej w tej chwili potrzebne. Tam w tej chwili w to inwestujemy.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński.
Dobrego
dnia. Do widzenia.